nami publicyści, za nami rozmowy o tym, jak to wygląda w polityce, a teraz czas na politykę. Anna Maria Żukowska, przewodnicząca Klubu Lewicy i wiceprzewodnicząca całej Nowej Lewicy. Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
O 12 spotkanie na szczycie na Nowogrodzkiej. Cieszycie się z rozpadu ewentualnego Prawa i Sprawiedliwości?
Nie wiem, po prostu obserwujemy to z zainteresowaniem, jak pewnie wszyscy, którzy się interesują polityką, dlatego że to by było ciekawe zjawisko, dlatego że duża partia, jedna z jednak historycznie najsilniejszych w Polsce, wielokrotnie wygrywająca wybory, mająca największy obecnie klub w Sejmie parlamentarny, miałaby się podzielić i to w sposób taki, że nie odejdzie tam 5 osób czy ileś, tylko słyszy się nawet o 40 posłach, którzy mieliby ten klub opuścić i utworzyć jakiś osobny. Nie wiem, bo to nie jest moja partia, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało, ale czekam na to rozstrzygnięcie, no bo też patrzymy na pewno na to, czy rzeczywiście prezes Kaczyński ma jeszcze rząd dusz w swojej partii i czy będzie tak, jak powiedział, bo powiedział dosyć radykalnie. Albo wychodzą jego koledzy z różnych stowarzyszeń, które utworzyli, albo wychodzą z partii.
Jest deklaracja i jest pewien klincz. Dla was to jest szansa w koalicji rządzącej?
My mamy stabilną większość w tej kadencji, więc w tym momencie nic się nie zmieni. Zobaczymy, jak to wpłynie w ogóle na sondaże wyborcze, ale to będziemy obserwować no, w przyszłej kadencji Sejmu. No, mogę powiedzieć jedynie, że na pewno ciekawiej mi się słucha pana premiera Morawieckiego niż pana już chyba niedoszłego premiera Czarnka, no bo Czarnek to po prostu stara się być taką konfederacją bis, pokrzykuje, ale to merytoryki w tym za dużo nie ma.
A Morawiecki? Były premier.
Ma ciekawe pomysły niektóre. No to nie jest, nie mam co kryć, że jeżeli chodzi o jakieś kwestie dotyczące infrastruktury, rozwoju państwa, to ja mam nadzieję, że niezależnie od tego, jaki rząd będzie w przyszłości, a rządy się zmieniają, bo na tym polega demokracja, będą kontynuowane, takie jak między innymi Centralny Port Komunikacyjny.
Premier Tusk napisał na X.
Elektrownia atomowa.
Mateusz grilluj. Kibicujecie Mateuszowi Morawieckiemu, żeby grillował w 31 lipca?
Znaczy, jeżeli muszę jako lewicowa osoba dealować z jakąś prawicą w Polsce, to wolę ten dialog toczyć i spór polityczny z Mateuszem Morawieckim, bo tak jak mówię, on jest bardziej no, ugruntowany merytorycznie, niż z takimi osobami właśnie jak pan Czarnek, z którymi no, nie ma żadnej dyskusji, ani nie może być żadnego porozumienia na żadnym polu, bo jemu nie o to chodzi.
Jeżeli będzie klub, to będzie zgoda Lewicy na wicemarszałka dla Morawieckiego?
Nie wiem tego, nie wyprzedzajmy zdarzeń. Najpierw zobaczymy, co się wydarzy dzisiaj.
Ale kierunkowo? Zagłosowała pani za...
Nie wiem, no mówiąc szczerze, ten gabinet marszałkowski już jest chyba wypełniony do granic możliwości, jeżeli chodzi o
no,
tak, liczbę
gabinetów.
Koalicja
rządząca wzięła wszystko, to prawda.
No, cały czas czekało miejsce na marszałka z Klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Czekało,
więc to miejsce jedno,
czekać.
Jeden wakat ewidentnie cały czas jest.
I czeka na klub Mateusza Morawieckiego ewentualny?
No, tak jak mówię, nie było w ogóle takiej rozmowy w koalicji, więc nie umiem odpowiedzieć teraz na to pytanie, tylko mówię, jakie są fakty, wakat jest, a co się wydarzy dzisiaj, to zobaczymy.
Patrzę na to, co piszą senatorowie, posłowie Koalicji Obywatelskiej, Adam Szeinfeld, a propos różnych koalicji. Wyobrażam sobie koalicję Tusk, Mentzen, Kaczyński, Kosiniak.
No ja sobie nie wyobrażam, myślę, że też pan poseł Mentzen sobie nie wyobraża, no bo pożenić ogień z wodą, to
przewodnicząca wie, co odpowiedzą złośliwi, w tym ja na przykład.
O Giertychu od pana.
Tak
odpowiem.
Jest.
Tak, ale
kiedyś
wtedy byłam...
zdeklarowała pani żadnej koalicji z Giertychem,
okay,
a teraz
ale
co?
Giertych jest jedną osobą. Wcześniej wtedy nawet nie był wtedy w Platformie, teraz w Koalicji Obywatelskiej. Był takim wolnym elektronem, więc czym innym jest rozmawianie jakiejś osobie, która się zapisała do jednej z partii koalicyjnych, a czym innym rozmawianie o formacji, która ma swój określony program i o liderze tej formacji, tak jakim jest Sławomir Mentzen. Trudno mi sobie wyobrazić, i myślę, że każdemu z państwa również, koalicję dwóch partii o tak różnych programach, choćby gospodarczych, czy takich, które dotyczą praw pracowniczych. No, jako żywo formacja pana Mentzena nie stoi po stronie pracowników. W sporze pracownik kontra pracodawca zawsze weźmie stronę pracodawcy, a my odwrotnie. Więc to, no, nie jest to do wyobrażenia po prostu.
Czyli tutaj Adama Szeinfelda poniosła wyobraźnia.
Fantazja go poniosła, ewidentnie. Tak.
Polityczna fantazja. Trzyma pani przed sobą Dziennik Rzeczpospolita, a tam cały artykuł pod tytułem Rok Żurka.
To czytałam akurat inny właśnie o tym Morawieckim. A o Żurku nie czytałam jeszcze.
A co pani myśli, przewodnicząca, o roku pana ministra Żurka? Sprawdził się jako minister sprawiedliwości?
No nie jest tajemnicą, że ja jednak z panów dwóch będących w tej kadencji ministrem sprawiedliwości wolałam pana ministra Bodnara, bo jemu zarzucała mu ta, powiedzmy, silniczkowa strona, że za wolno, za mało i tak dalej. Nie ma tych rozliczeń, Ziobro nie ma w więzieniu. A przecież to nie minister wsadza ludzi do więzienia, robią to sądy, a najpierw robi to prokuratura, syn musi postawić zarzuty. Ale myślę, że, znaczy, dobrze mi się pracowało z ministrem Bodnarem w tym sensie, że on organizował dużo spotkań, konsultacji, naprawdę rzeczy były przegadane, a czasami jak jakiś z ministerstwa, albo nie z ministerstwa, ale jednak wiadomo, że inspirowany przez ministerstwo projekt wjeżdża do Sejmu, to jest to na ostatnią chwilę na chybcika i no, ciężko się pracuje w taki sposób, że jest jakiś projekt uchwały Sejmu i on jest na 24 godziny przed.
Ciężko się pracuje z ministrem Żurkiem?
Nie, w tym, znaczy mówię, że tak w inny sposób. No, bardziej spokojnie, wyważonie i tak więcej czasu było na dyskusję z ministrem Bodnarem. Natomiast minister Żurek też jest dobrym ministrem. Ani jeden, ani drugi nie zrealizuje fantazji, które niektórzy nadal mają, że w 2 tygodnie, tak jak premier Tusk, co sam już przyznał, że chyba był zbyt optymistyczny, że da się doprowadzić do prawomocnych skazań kogokolwiek, bo procesy w Polsce łącznie z instancją odwoławczą po prostu tyle nie trwają.
Rozliczeń, które obiecał Donald Tusk, nie będzie.
Dzieją się oczywiście inne procesy, są stawiane zarzuty, czy to w aferze RARS na przykład, czy Funduszu Sprawiedliwości, ale no, z oczywistych względów, to znaczy ucieczki dwóch panów, pana Romanowskiego i pana Ziobry, co jest naprawdę żałosne. Powiedzmy sobie szczerze, żeby minister sprawiedliwości uciekał z własnego kraju, no jest to żałosne.
A minister sprawiedliwości, który mówi, że przywiezie go w bagażniku, to nie jest żałosne?
Ale to było bardzo takie mocno niefortunne, jeżeli chodzi o naszą historię, sformułowanie. Mówię to jako członkini lewicy oczywiście.
Czyli co, Żurka, pana ministra Waldemara Żurka poniosły emocje?
Nie,
no,
nie wiem, to jakaś była chyba wypowiedź o natury publicystycznej, ale tak nie zastanowił się pan minister nad tym, jak ona się może skojarzyć, nad jej głębszym znaczeniem.
Czyli co, rok Żurka, jak ocenia lewica?
Jako ciekawy, jeżeli chodzi o projekty legislacyjne, na przykład dotyczące czy to ułatwienia rozwodów, czy to teraz, co się pojawiło, praw dotyczących równego podziału opieki nad dziećmi w przypadku rozwodu, czy to nowelizacji kodeksu karnego. No szereg też takich drobnych nowelizacji. Ta praca się toczy, taka nie dotycząca stricte polityki, nie dotycząca takich spraw typu Ziobro, tylko rzeczywiście ułatwiająca życie ludziom, mająca przyspieszyć też pracę sądów. Tutaj mówię na przykład o kwestii młodszych asystentów sędziego, którzy mają już od 3 roku studiów prawniczych, znaczy po ukończeniu będą mogli wspierać sędziów i to ma przyspieszyć działanie polskich sądów. Mam nadzieję, że też Krajowa Rada Sądownictwa wreszcie do niej dotrą konkursy, które pan minister rozpisze, bo jest 1000 wakatów sędziowskich i to też jest taka luka w systemie, która obniża płynność i szybkość.
Na razie pan minister będzie starał się karać tych sędziów, którzy już są. Zapowiedział to ostatnio na KRS-ie, że będzie regresja sądownicza, że będzie starał się cofać tych, którzy już otrzymali od poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa nominacje.
Mi się to wydaje mało możliwe od strony prawnej.
Znaczy, czyli rozumiem, co, sędziowie, którzy już są,
znaczy nie,
ci, których powołała ta nielegalna Krajowa Rada Sądownictwa, którą kontestowaliście jako koalicja rządząca, jako opozycja wcześniej, to ci sędziowie jednak są dobrzy już?
To w ogóle nie była dyskusja o tym, którzy są dobrzy, którzy są źli, tylko czy zostali powołani
żółci, czerwoni, zieloni, trzy kolory.
Sposób prawidłowy, zgodny z zasadami państwa demokratycznego, czy też nie, czy też gdzieś na jakimś etapie, w tym momencie na etapie KRS-u byli. Naszym zdaniem tutaj pojawiła się ułomność tego powołania związanego z
No i dobrze, i mieli wracać do innych zawodów, albo mieli być cofani, co teraz nie będzie tych powrotów, nie będzie tych usuwanych
sędziów. Ta ustawa, którą przygotował pan minister Żurek, no, nie została podpisane przez pana prezydenta, więc to się nie wydarzy w tym momencie. I myślę, że się już w przyszłości nie wydarzy, bo to już będzie za daleko w las, żeby to wszystko odkręcać.
Czyli co, w tej chwili koalicja rządząca mówi, sądy zostawiamy
ja
tych sędziów,
obserwuję,
zamykamy sprawę.
Ja to jak obserwuję, a jestem w KRS-ie, obserwuję sędziów, to często to jest spór stricte personalny. Spór o jakiś, nie wiem, gdzieś awans ileś lat temu, który jedna osoba dostała, inna nie dostała. Czasami to o to chodzi. Nie chodzi w tym często o politykę. Niestety, sędziowie też są ludźmi, ale takie mam wrażenie, że większość sędziów chce spokojnie orzekać, niezależnie od tego, która Krajowa Rada Sądownictwa ich wybrała.
I pani jako wiceszefowa Nowej Lewicy, przedstawiciel tej partii w KRS-ie mówi do tych sędziów: damy wam spokój, orzekajcie. Nie będziemy was ścigać, nie będziemy was dzielić teraz na kategorie zieloni, żółci, czerwoni. Sprawa zamknięta?
Nie wszystkie sprawy są zamknięte. Trudno sprawy takie jak aferę hejterską zamknąć tak zupełnie.
Ale tu mówimy o jednostkach.
Ale tutaj, no o kilku, tak, mówimy o jednostkach. I ja zawsze mówiłam, że wszystkie te postępowania, które powinny dotyczyć weryfikacji powołań sędziowskich, powinny być indywidualne. Bo
a czyli marzenia ministra Żurka o wielkiej weryfikacji sędziów?
Nie ma odpowiedzialności zbiorowej.
Nie ma. Czyli marzenia ministra Żurka, że zbiorowo zweryfikuje sędziów, trafiają między bajki pana ministra.
Mogą być tylko i wyłącznie postępowania dyscyplinarne, które w niektórych przypadkach, takich jak pana Piebiaka, obecnego też członka KRS-u, blokuje Izba Kontroli Nadzwyczajnej. Po prostu nie uchyla mu tego immunitetu, nie można mu dyscyplinarnych zarzutów, czyli w ramach tutaj już wymiaru sprawiedliwości wewnątrz korporacji sędziowskiej postawić. Ale no i niestety to jest tak, że to jest po 5 latach, one się przedawniają. Czyli jak to się przedawni, to tego postępowania dyscyplinarnego nie będzie, co nie zmienia mojego krytycznego, bardzo negatywnego stosunku do pana sędziego Piebiaka.
Kto jest w Polsce prawdziwą lewicą? Pytanie do Anny Marii Żukowskiej, przewodniczącej klubu Nowej Lewicy.
Pan, to jest takie pytanie, kto jest prawdziwym zespołem rockowym, tak? Albo no wiele jest pewnie. W zależności od tego, co kto lubi, jakie ma upodobania. I każdy na pewno będzie, każdy fan, bo czasami polityka też się zamienia w takie bardziej fanowskie relacje niż stricte racjonalne i ocenianie programu wyborczego. To będzie uważał, że ta partia, na którą głosuje, pewnie pan zmierza do tego, że partia Razem, że my. Przypomnę, jest jeszcze Polska Partia Socjalistyczna, partia z najdłuższą historią jako partia w Polsce, jest Unia Pracy. Więc tych lewic jest kilka i jest też lewica społeczna, która sama siebie nie nazywa lewicą, ale to są na przykład ruchy miejskie w wielu miastach, które jednak mają bardzo dużo punktów stycznych programu właśnie z nami, z lewicą.
A tak mówiła Adrianie Zandborgu pan marszałek Włodzimierz Czarzasty. Zobaczmy, posłuchajmy, to będzie wstęp do dalszej części rozmowy.
Partii Razem z Konfederacją i z PiS-em. No, to jest taki sojusz, w który my na pewno byśmy nie wchodzili. Jak pani widzi, zgłosiłem, przedstawiłem część rzeczy, które lewica dowiozła.
Dowiozła, ale też nie dowiózł Adrian Zandberg. Lewica dowozi, Adrian Zandberg nie dowozi. W dalszej części cytatu było słowo, jak z Adrianka zrobi się Adrian, to wtedy będziemy współpracować. Będziecie czy nie będziecie?
Współpraca zawsze jest możliwa, niezależnie od tego, z jakiej formacji się wywodzi, dlatego że czasami głosujemy nad projektami też przecież nie lewicowych formacji, tylko czy to naszych partnerów, czy nawet PiS głosuje za naszymi. Różnie to wygląda w przypadku rozwiązań ustawowych, ale jeżeli chodzi o współpracę wyborczą, to na ten moment ona mi się nie wydaje możliwa, bo byłaby niewiarygodna zarówno dla naszego wyborcy, jak i dla wyborcy partii Razem. Bo dla
A wasze programy tak bardzo się różnią?
Nie różnią się. Różni nas pragmatyka polityczna, czyli to jak my sobie wyobrażamy politykę, czym ona dla nas jest. Dla nas, dla Nowej Lewicy jest realizacją przynajmniej części naszego programu, nie 100%, bo 100% nie zrealizuje żadna formacja, bo wszystkie rządy w Polsce były rządami koalicyjnymi. Ten poprzedni Prawa i Sprawiedliwości też rządził Solidarną Polską i też nie wszystko, co mu się zamarzyło, mógł zrealizować. Więc to nigdy nie jest 100% i bycie takim maksymalistą, że albo zrealizujemy cały swój program, albo w ogóle rzucamy zabawki, do widzenia, to no to nas różni.
A to
bo partia
rację?
Razem ma super program, cudowny, naprawdę fantastyczny. Tylko niczego z niego nie zrealizowała, bo nie ma wpływu na rządzenie. No i tyle.
A Lewica, ty co zrealizowała? Na przykład, co dowiózł dla ludzi nauki pan minister Kulasek?
Budowa akademików i remonty akademików, ewaluacje prac naukowych, no, to jest nowy system punktacji.
A akademik tyle, za złotówkę?
To nie, akademik za złotówkę to nie...
Obiecywaliście akademiki.
Bo były dwie propozycje, więc nie chcę się pomylić, bo już coś było o 1000 złotych.
Dużo było propozycji, tak. Ale miały być tańsze, nie zostały zrealizowane.
Dlatego, że nie ma wystarczająco dużo środków na to. I na coś się musimy zdecydować. No, wydajemy dużo na zbrojenia, to nie wydajemy na coś innego, bo nie mamy tylu środków w budżecie. Owszem, my cały czas namawiamy do tego, do czego nasi partnerzy nie chcą się dać namówić, bo ich to strasznie przeraża, żeby jednak porozmawiać o podatkach, o systemie podatkowym w Polsce.
A my zaraz porozmawiamy o podatkach, ale chciałem się ten wątek partii razem zakończyć. Bo może rację miał pan poseł Artur Łącki, który był na pani miejscu 2 tygodnie temu. Potem, co prawda, dostał zakaz chodzenia do mediów na 3 miesiące, ale mówił, że właśnie partia Razem to są czekiści, a on woli tą nową lewicę, bo to tacy liberalni ludzie, jak na przykład pan były minister nauki, pan minister Wieczorek, że to jest taki business center club i że to są liberałowie i że da się z nami dogadać. Cytuję wiernie pana posła Artura Łąckiego. Może o to chodzi, że wy tak naprawdę jesteście kawiorową lewicą i stąd tak wam dobrze w tej koalicji, a Adrianowi Zandbergowi nie.
Że Adrian Zandberg w ogóle nie jest w koalicji, więc nie jest mu ani dobrze, ani źle.
No przez chwilę był w jednym klubie i głosował za tym rządem.
Tak, to prawda. Natomiast to był eksperyment, który się nie udał. Od początku był ryzykowny, to znaczy jeden klub będący zarówno koalicją, jak i opozycją. To się jednak nie sprawdza, tak się nie da. No i dlatego tak się skończyło, jak się skończyło, że partia Razem musiała opuścić nasz klub, chcąc być dalej w opozycji. I pyta pan mnie tak, co dowieźliśmy? Dowieźliśmy, czy to program Aktywny Rodzic, dofinansowanie in vitro z budżetu państwa, renta wdowia, podwyżka zasiłku pogrzebowego z 4 do 7 tysięcy złotych, budowa nowych połączeń kolejowych, czy odtwarzanie tych, które były od wielu lat nieaktywne.
To wszystko sukcesy lewicy.
Sukcesy wspólne naszego rządu, w części naszych ministerstw, w części też sukcesami jest to, że zablokowaliśmy zmiany naszym zdaniem złe.
No dobrze, ale to może skoro jest tak dobrze, to a z Zandbergiem tak daleko, to jedna lista z Platformą, czy z Koalicją Obywatelską.
To się nie wydarzy.
Dlaczego? Skoro wspólnie rządzicie i chcecie wspólnie dalej rządzić. Bo jak rozumiem, jeżeli ten układ ma się odtworzyć, to właśnie lewica, koalicja, to może jedna wielka lista.
To są jakieś marzenia już od wielu lat części pewnych środowisk.
I samego premiera w pewnym
właściwie
momencie.
Właściwie związanych z główną tą partią, czyli Koalicją Obywatelską. No ale dobra, no to przecież widać, jak to się kończy. Czy, gdzie jest Nowoczesna? Gdzie jest Inicjatywa Polska? Zieloni jeszcze się ostali, ale...
No wszyscy są w ramach
ale
jednej
na przykład
Koalicji Obywatelskiej.
We Wrocławiu Zieloni przeszli do naszego klubu Lewicy, opuścili klub Jacka Sutryka.
A propos podatków, o to obiecałem. Lewica cały czas optuje za jakąś formą podatku katastralnego. Wasza ustawa jest w Sejmie.
Tak. Jesteśmy za tym, żeby opodatkowywać majątek, nie powierzchnię mieszkania, bo czy to lokalu mieszkalnego, domu też. Ta wielkość opodatkowania będzie rosła od trzeciego mieszkania w górę, pierwsze i drugie będzie neutralne, czyli takie opodatkowanie jak obecnie na podstawie podatku od nieruchomości, więc od powierzchni. Ma naszym zdaniem to uwolnić dużo mieszkań na rynku, bo nie będzie się opłacało ich trzymać po prostu.
No dobrze, z tym
część osób je sprzeda.
Podatek katastralny, a wasz wiceminister, pan minister Lewandowski, odpowiedzialny za budownictwo, zachęcał sobie na wiecu, że własność nie jest bezpieczeństwem, że jak ktoś ma 80-metrowe mieszkanie, to może go na to nie stać, więc lepiej go spieniężyć, sprzedać i mieszkać w wynajmowanym mieszkaniu. To jest wizja lewicy, podatek katastralny i brak własności.
Nie, absolutnie nie brak własności. Są trzy rodzaje własności w Polsce. Nadal przecież jest jeszcze własność spółdzielcza, prywatna i komunalna. I niczego w tej mierze nie zamierzamy zmieniać. Tylko
ale będzie promować inny sposób.
Tak, będziemy promować, bo czasami należy sobie zadać pytanie, jeżeli wydaje się gdzieś na czynsz znaczną część swojej na przykład emerytury. Powiedzmy, że ten czynsz to jest razem z opłatami za wodę, za ogrzewanie 1300 zł. Ta emerytura wynosi, nie wiem, 3000. To jest dużo proporcjonalnie. Pytanie, czy jednak nie zamienić tego mieszkania na mniejsze. To jest też projekt nasz tak zwanej odwróconej hipoteki dotyczącej samorządów. Projekt rządowy, który zakłada, że samorządy będą mogły odkupywać takie mieszkania z możliwością tak zwanego dożywocia, czyli mieszkania tam przez osobę, która była do tej pory właścicielem, ale za mniejszy
czyli
czynsz.
przekazywania własności od osób prywatnych miastu, do samorządów.
No,
które potem co będą z tym robić?
Potem będą miały te mieszkania w zasobie komunalnym, będą mogły nimi dysponować na przykład dla większych rodzin, no bo takie 80-metrowe, jak pan wspomina, mieszkanie jest bardzo dobrym mieszkaniem dla kogoś, kto ma kilkoro dzieci.
I przekazywać.
Natomiast dla samotnego emeryta niekoniecznie.
Czyli mam taką wizję, że z jednej strony katastralny dla tych, którzy mają kilka mieszkań, a z drugiej strony ktoś nie ma dochodów, ma emeryturę, to oddaj nam, czyli państwo albo samorządowi, swoje mieszkanie, a potem my się tym zatroszczymy.
No, jest to pewnego rodzaju propozycja, która jest propozycją dobrowolną.
A nie jest to powrót do czasów słusznie być może minionych? A nawet na pewno
ale
słusznie.
Ale w sensie, bo źle się kojarzy to sformułowanie komunalny, tak? Bo się
chociażby.
Komuna, przypomnę, oznacza,
albo filozofia.
Słowo komuna oznacza wspólnotę.
Tak
a
jest.
Samorząd jest taką wspólnotą. I taka wspólnota powinna dbać o wszystkich jej członków, w tym o starszych, o wielodzietnych, tak, żeby mieli gdzie mieszkać.
A nie jest tak, że własność jednak daje wolność? Bo jak patrzę na sprawozdania finansowe posłów Lewicy, to wy jakoś wszyscy mieszkacie we własnych mieszkaniach.
No ja nie.
Pani, ale, na przykład, ale na przykład pan Maszek Czarzasty, to już ma parę nieruchomości. Na własność,
no,
prawda?
Tak, utrwaliło się w latach 90. przekonanie, że właśnie ta zła komuna to kazała ludziom mieszkać nie w swoich mieszkaniach i wszyscy marzyli o tym, żeby się zadłużyć aż potąd, byle mieć swoje mieszkanie. Czy to jest wolność, jeżeli ktoś ma taki kamień u nogi na 35 lat, kredyt, rata 2,5 tysiąca, 3 tysiące złotych? Czy to jest wolność, tak jak mówiłam, tej emerytki, która mogłaby na przykład wyjechać gdzieś do sanatorium, ale no nie wyjedzie, dlatego że musi na ten czynsz miesiąc w miesiąc wywalać 1/3 swojej emerytury i zajmować się mieszkaniem 80-metrowym. My dajemy wybór. My nikogo do niczego nie przymuszamy. Mam nadzieję, że ten wybór się utrwali. To znaczy ludzie dostrzegą zalety tego, że mają wiele różnych możliwości. Ktoś chce mieć mieszkanie na własność. Proszę bardzo, nie ma problemu.
A także mogłoby przekazać samorządowi. Minister zdrowia. Dobrze, że udało się obronić przed wotum nieufności.
Myślę, że to nie ma większego znaczenia w tym momencie, kto jest tym ministrem zdrowia, bo już i tak czas do końca kadencji bije 1,5 roku i jeszcze wybieranie kolejnego nowego, zanim ten nowy się wdroży, nie ma to większego sensu, bo pani minister i tak wykonuje tak naprawdę polecenia pana premiera. I na szczęście to polecenie wreszcie się pojawiło, bo chyba też do pana premiera dotarło to, co między innymi mówiłam, czyli że no jeżeli nie zajmiemy się pilnie tematem ochrony zdrowia, nie wdrożymy systemowych rozwiązań, to możemy przez to przegrać.
A to, co pokazał rząd, to były systemowe
rozwiązania? To jest tak i to są rozwiązania w dobrym kierunku i jeszcze niewystarczające. Cały czas toczą się rozmowy, co jeszcze zrobić. Natomiast są to zmiany, które mają udrożnić ten system, tak żeby na przykład e-kolejka, tak żeby można było rzeczywiście zarejestrować się na wizytę i się wyrejestrować z niej szybko, żeby widzieć, ile jest osób w danej kolejce, żeby to wszystko zinformatyzować i żeby ta wiedza była dzielona między szpitalami, bo często jest tak, że no, starając się o szybszy termin, rejestrujemy się w kilku miejscach naraz, no i wiadomo, potem do części z nich nie docieramy.
2 lutego tego roku była pani gościem Poranka Wnet. Wtedy rozmawialiśmy o porodówkach, bo był kryzys. Powiedziała pani, że będzie rozmawiać z panią minister zdrowia właśnie o sytuacji porodówek i przekonywać, żeby nie likwidować. Udało się przekonać?
Że w przypadku części porodówek, tak jak jednej takiej najsłynniejszej chyba sprawy w Lesku, to jest szpital powiatowy. I to samorząd decyduje o tym, jakie oddziały chce utrzymywać. Stąd jest właśnie rozwiązanie, nad którym teraz pracujemy, czyli kwestia konsolidacji szpitali. Po to, żeby usług było wystarczająco dla ludności na danym terenie, ani za dużo, ani za mało. W sensie nie 10 oddziałów kardiochirurgicznych i 0 oddziałów, nie wiem, onkologicznych. Po prostu trzeba to zracjonalizować. Mamy dużo poziomów i rodzajów szpitali, w sensie własności. Mamy spółki miejskie, mamy szpitale powiatowe.
Kiedy pani deklarowała, że pani będzie rozmawiać i namawiać, żeby nie likwidować, to pani nie miała wtedy tej wiedzy?
Dotyczącej czego? Systemu
porodówek.
Całego? Nie, dotyczącej porodówek wiedzę mam taką, rzeczywiście, żeby zapewnić dobrą opiekę, bezpieczeństwo, trzeba zapewnić pełną obsadę oddziału, taką, która rzeczywiście przyjmuje tych porodów no, więcej niż jeden raz w tygodniu. Ale ja uważam, że,
w Lesku
że to, co
było
można
ponad
zrobić
200
na takim terenie
rocznie,
czyli jak Lesko, który jest teraz terenem trudno dostępnym, to powinna to być usługa po prostu prostu dowożenia, do potencjalnie nawet helikopterem, tak, żeby szybko dana pacjentka mogła się znaleźć.
Ta deklaracja z 2 lutego, że będzie pani o porodówki walczyć, już jest nieaktualna.
Nie, walczę
cały czas. 19 zlikwidowanych w tym roku, to jest Turek, Złotów, Grodzisk Wielkopolski, Radzymin Podlaski, Siemianowice Śląskie, Będziny, no i Leżańsk. I to chyba nie są
kwestia
wszystkie.
Kwestia, myślę, że leży w wycenie, i o tym rozmawiałam z panią minister, w wycenie tych świadczeń, bo rzeczywiście taki poród w szpitalu, w którym rzadko się rodzi dziecko, a jest zapewniona, tak jak mówiłam, pełna obsada, kosztuje często więcej niż w prywatnej klinice. Kosztuje łącznie, bo to musi być anestezjolog, pielęgniarka, lekarz, cała sala w razie czego przygotowana operacyjna do na przykład porodu cesarskiego, i to kosztuje kilkanaście tysięcy złotych co najmniej. Więc to kosztuje szpital, a chodzi o to, ile szpital potem, że tak powiem, zarabia na tym z NFZ, gdyż niestety jesteśmy w logice wolnorynkowej i w Polsce szpitale mają zarabiać, i to zawsze jest duży problem, tak? Bo to powinny po prostu głównie leczyć.
Płytując ten wątek i patrząc na sprawczość lewicy w tej koalicji i na personalną sprawczość pani przewodniczącej, to udało się którąś porodówkę uratować, czy nie?
Na ten moment nie udało mi się, bo to wymaga, tak jak mówię, zmiany wyceny tego świadczenia, czyli wszystkich rzeczy, które dotyczą porodu.
To na koniec wróćmy na prawicę.
Ale cały czas jestem w kontakcie z panią minister, cały czas rozmawiamy.
A propos Rzeczpospolitej, tutaj rozpoczęliśmy naszą rozmowę prawie, że sąd zablokował decyzję o zmianie nazwy partii Grzegorza Brauna. Powinno pójść się dalej, powinno zdaniem lewicy zdelegalizować się Konfederacji Korony Polskiej?
Powiem tak, kiedyś jak byłam młoda, to myślałam, że wystarczy zdelegalizować ONR, i taki mieliśmy postulat, jak byłam w młodzieżówce jako Federacja Młodych Socjaldemokratów. No i myślałam, że to będzie rozwiązanie, nagle, nie wiem, poglądy parafaszystowskie znikną z kraju. No tak nie jest, to znaczy można zlikwidować organizację, następnego dnia ci sami ludzie mogą sobie założyć nową organizację, nowe stowarzyszenie. To tak nie działa, że po prostu się zlikwiduje, no okej, może to będzie inna nazwa, ale problemem są te poglądy, a nie kwestia istnienia takiej czy innej formacji. Dla mnie problemem jest to, że jest tyle ludzi, którzy chcą głosować na formację Grzegorza Brauna, obojętnie jak ona by się nazywała. I pytanie, z jakiego powodu? Czy rzeczywiście przekonują ich głównie taki hejt antyukraiński, zresztą dotyczący różnych mniejszości, czy to też seksualnych, czy Żydów? No tam to jest pełen pakiet, bym powiedziała, u pana Brauna. Ksenofobiczny, czy są jakieś inne powody? Czy powodem jest lęk przed pewnymi rozwiązaniami, które proponuje Unia Europejska? I tu bym pogrzebała, tu bym się oddała takiej raczej refleksji, a nie na temat tego, czy ta partia się nazywa tak, czy śmak. To zresztą przeczytałam ten artykuł, to może wynikać z tego, że ktoś inny już wcześniej zarejestrował nazwę, tak jak to zrobiono w przypadku partii pana Hołowni, który też się musiał jakoś tam inaczej nazwać, bo ktoś go wyprzedził. To są takie złośliwostki.
No dobrze, ale innych partia także Grzegorza Brauna w tej chwili jest silna i rośnie w siłę, może właśnie kosztem kryzysu establishmentu, który rządzi Polską. I tego,
znaczy, opozycja zawsze rośnie na kryzysie establishmentu, czyli tych, którzy aktualnie
szerzej,
rządzą.
Że po prostu jest tak, że elity trzeciej RP się nie sprawdziły.
Ale teraz już ciężko powiedzieć, czy jesteśmy w tej logice elit trzeciej RP. Jesteśmy na pewno nadal w logice duopolu i od lat się mówi o tym, że PiS, Platforma, że to ile to można ciągnąć. No ale generalnie na razie cały czas to tak trwa. Oczywiście z takimi partiami jak nasze, które bez których się nie da rządzić, czy pewnie w drugą stronę z partiami prawicowymi, PiS bez innych partii prawicowych też nie da rady rządzić. Więc to się powoli, ale się zmienia, ten duopol.
Zmienia się duopol, to dobrze, ale też jest tak, że co nabroiły partie rządzące poprzednie i obecne, to w tej chwili ci, którzy idą i rosną, mają się na czym tuczyć, i może na tym polega demokracja. Anna Maria Żukowska, przewodnicząca klubu Lewicy.
Dziękuję państwu bardzo, dziękuję, miłego dnia.
A za chwilę Łukasz Jasina, na tą chwilę spędzimy z dżinglem, który dla państwa wybierze realizator.